Drodzy bracia i siostry, przychodzimy dzisiaj do Chrystusa na Eucharystii jak do studni. Ten ołtarz jest jak studnia, z której tryska żywa woda, bieżąca woda, czysta woda, woda dająca życie. Przychodzimy i prosimy słowami Chrystusa: daj mi pić. Obyśmy byli tak pustymi naczyniami, wolnymi od pychy, zarozumiałości, od naszych przywiązań, planów, szczególnie od przywiązania do grzechu, by Chrystus mógł nalać tej żywej wody w te naczynia. Byśmy byli pustymi naczyniami przed majestatem mądrości Boga.
Czytanie z Księgi Wyjścia. Synowie Izraela rozbili obóz w Refidim, ale lud pragnął tam wody i dlatego szemrał przeciw Mojżeszowi i mówił: czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas, nasze dzieci i nasze bydło wydać na śmierć z pragnienia? Mojżesz wołał wtedy do Pana i mówił: co mam uczynić z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie. Pan odpowiedział Mojżeszowi: wyjdź przed lud i weź kilku ze starszych Izraela ze sobą. Weź w rękę laskę, którą uderzyłeś Nil, i idź. Oto ja stanę przed tobą na skale, na Chorebie. Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda, i lud zaspokoi swe pragnienie. Mojżesz uczynił tak na oczach starszyzny izraelskiej i nazwał to miejsce Massa i Meriba, ponieważ tutaj kłócili się synowie izraelscy i wystawiali Pana na próbę, mówiąc: czy też Pan jest rzeczywiście w pośrodku nas, czy nie? Oto Słowo Boże.
Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, dostąpiwszy usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się w nadziei chwały Bożej. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Chrystus bowiem umarł za nas, jako za grzeszników, w oznaczonym czasie, gdyśmy jeszcze byli bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Oto Słowo Boże.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego zwanego Sychar w pobliżu pola, które Jakub dał synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około 6:00. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka: jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić? Żydzi bowiem nie utrzymują stosunków z Samarytanami. Jezus odpowiedział jej na to: o, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi: daj mi się napić, prosiłabyś go wówczas, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on sam, i jego synowie, i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. A on jej odpowiedział: idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. A kobieta rzekła mu na to: nie mam męża. Rzekł do niej Jezus: dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: wierz mi, niewiasto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Bogu w duchu i prawdzie. Takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest z duchem, potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do Niego kobieta: wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: ja Nim jestem, który z Tobą mówię. Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą, jednakże żaden nie powiedział, czego od niej chcesz lub czemu z nią rozmawiasz. Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła tam ludziom: pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czyż on nie jest Mesjaszem? Wyszli z miasta i szli do niego. Tymczasem prosili go uczniowie, mówiąc: Rabbi, jedz. On im rzekł: ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. Mówili więc uczniowie jeden do drugiego: czy mu kto przyniósł coś do zjedzenia? Powiedział im Jezus: moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał, i wykonać Jego dzieło. Czyż nie mówicie: jeszcze 4 miesiące nadejdą żniwa? Oto powiadam wam, podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon za życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie: jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem rządź na to, czym wyście się nie natrudzili. Inni się natrudzili, a w ich trud wyście weszli. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w niego wierzyć dzięki słowu kobiety, świadczącej: powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc Samarytanie przybyli do niego, prosili go, aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem 2 dni. I o wiele więcej ich uwierzyło w Jego słowo. A do tej kobiety mówili: wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu. Na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, jesteśmy świadkami sytuacji trochę niecodziennej. Mianowicie, częściej bywało tak, że to ludzie do Jezusa po coś przychodzili. Że to ludzie zaczepiali Jezusa: Panie, jestem chory, uzdrów moje dziecko. Jezus chodził, nauczał, a kiedy skończył nauki, przechodził do innego miasta. Pamiętamy te sceny, trędowaci za nim chodzili, niewidomy do niego krzyczał. A teraz Jezus sam zaczyna rozmowę z człowiekiem. Nikodem przyszedł do Jezusa. Różni ludzie do Jezusa przychodzili. A on teraz jakby sam chciał rozmawiać z tą kobietą, i on ją zaczepia, czym w sposób drastyczny łamie obyczaje. Nie wolno było mężczyznom, może nie wolno to za mocne słowo, ale bardzo nie wypadało zaczepiać kobiet, w ogóle rozmawiać. W ogóle rozmowa z kobietą to było coś dla mężczyzny poniżającego. Niektórzy rabini nauczali, że nawet mąż z żoną nie powinien za dużo rozmawiać, bo to jest dla niego takie trochę nie na poziomie. Z sąsiadem lepiej na wszelki wypadek. A Jezus ją zaczepia, i to proszę Państwa, w jednym komentarzu z ciekawością przeczytałem, że Jezus ją zaczepia zwrotem, który mógłby wskazywać, no, że chce ją przepraszam, że użyję tego słowa wobec Pana Jezusa, ale poderwać. Mężczyzna chciał właśnie z kobietą wejść w jakąś taki flirt, to mówił, daj mi się napić. Daj mi, bo ja pragnę, a ty masz wodę. Ty mnie potrafisz ożywić. Więc Jezus się zachowuje bardzo, powiedziałbym, ryzykownie i tą kobietę to zastanawia. Jeszcze jest bardzo ciekawa sytuacja, dopiero mnie to dziś jakoś uderzyło, że wszyscy apostołowie poszli po tą żywność. Że nie powiedzieli to 10 idzie, 2 z Panem Jezusem zostaje, nawet dla bezpieczeństwa, no, zostawić mistrza samego. Jakby Pan Jezus, to już przepraszam, moja może nadinterpretacja, jeśli ktoś z Państwa ma odmienne zdanie, proszę mi wybaczyć, jakby Jezus chciał, specjalnie powiedział, idźcie po te zakupy, idźcie, bo ja to będę miał ważną rozmowę. Chciał z tą kobietą rozmawiać sam. Wiecie, są takie rozmowy, przy których nam zależy na wielkiej intymności, na wielkiej intymności. Dlatego na szczęście w Polsce ludzie jeszcze potrzebują rozmowy z kapłanem w konfesjonale, gdzieś tam w pokoju, proszę księdza, chciałem porozmawiać, bo ja mam zaufanie, że jak z księdzem porozmawiam, to nigdzie nie wyjdzie poza te mury, poza te kratki konfesjonału i tak jest naprawdę. Więc to jest bardzo ciekawe, że Jezus jakby też, przepraszam, jeśli to będzie nadinterpretacja, ale dużo na to wskazuje. On oczywiście wiedział, że ta kobieta tam przyjdzie, on ją znał jako Bóg Wszechwiedzący i zaczepił ją i chciał z nią rozmawiać. Dlaczego? Zaraz o tym spróbuję powiedzieć. Natomiast co to była za kobieta? No, jak zwykle Pismo Święte jest bardzo powściągliwe, parę zdań na jej temat, ale sporo można wywnioskować. No, przede wszystkim pierwszy hit, ona miała 5 mężów. W tamtych czasach i u Samarytan, i u Żydów to było bardzo, bardzo niedobry znak, niedobrze o niej świadczyło. Dzisiaj też, proszę Państwa, może też moglibyśmy dyskutować, ale no, która kobieta ma 5 mężów? No tam aktorki, jakieś te panie z wielkiego świata, może się zdarza rzadko kiedy, żeby kobiety miały po 5 mężów, a ona w tamtych czasach, powiedzieliśmy bardziej o wiele pruderyjnych i takich porządnych niż te nasze rozwiązłe, jednak miała 5 mężów. O czym to świadczy? Znowu moja interpretacja? No moim zdaniem była to chyba jednak urodziwa kobieta. To urodziwej kobiecie by się udało 5 facetów namówić na małżeństwo, chociaż poprzednie nie wyszły. No może była urodziwa, może była bardzo kobieca. No mogło jeszcze być, że była bardzo bogata, ale chyba nie była bogata, bo gdyby była bogata i ci panowie lecieliby na pieniądze, to ona by nie chodziła do studni po wodę, tylko by swoją służącą wysłała. Ona jednak sama ten dzbanek nosi do studni, czyli ona służby nie ma. Chyba była bardzo urodziwa i była stanowcza. Jedno małżeństwo nie wyszło. Niejedna kobieta po rozwodzie mówi, nie chce słyszeć o żadnym facecie. A jak już miała drugi rozwód w życiu, to mówi, tylko nie facet. Wolę sobie kupić kota lub chomika. Natomiast ona pierwsze małżeństwo nieudane, ale drugie spróbuje, trzecie spróbuje, czwarte spróbuje, piąte spróbuje. Ja chcę miłości, ja chcę szczęścia, ja chcę związku, mi się uda. No i nic z tego nie wyszło. Była chyba twarda, była mocna w tych swoich postanowieniach. No i teraz już nie z mężem, już jakby przestała wierzyć w miłość. Powiedzielibyśmy współczesnym językiem, no ma faceta, no mieszka z kochankiem, mieszka z facetem. To już jest taki związek, czy on już nie chciał się z nią żenić, czy już w ogóle nie myśleli o małżeństwie, byleby jakiś chłop, przepraszam za sformułowanie, jakiś chłop był, to tam się trochę zaopiekuje, to ja go wesprę, to w nocy się będziemy blisko siebie. I na tej takiej marnej zasadzie. Proszę zwrócić uwagę, ja mam jakieś takie intuicyjne odczucie, że ta kobieta, kiedy startowała w dorosłe życie, no właśnie ze swoją jakąś urodą, kobiecością, wyobrażała sobie Bóg wie co, a teraz ją spotykamy, kiedy ona jest ma taką opinię i tak się, przepraszam za słowo, stoczyła, że już nie przychodzi do studni wtedy, kiedy przy studni są ludzie, kiedy przy studni są kobiety, bo ją palcami pokazują, bo ją obgadują, bo ją wyśmiewają, bo z niej szydzą. Ona już się kryje przed swoim miasteczkiem. Jest już tak potępiona, naznaczona, napiętnowana i ma tak fatalną opinię. I to jest, proszę Państwa, ludzie, którzy się tak rozbili, którzy przeżyli takie czołowe zderzenie w życiu, to są właśnie ci, z którymi Jezus Chrystus chce rozmawiać. Jeszcze powiedzmy sobie, ale jak to jest możliwe, że ona miała 5 mężów? Państwo pamiętacie, w tamtych czasach funkcjonowała instytucja listu rozwodowego. Mężczyzna brał sobie kobietę za żonę, a jeśli znalazł coś u niej odrażającego potem po ślubie, to mógł napisać list i ją do mamy odesłać z powrotem. Proszę zwrócić uwagę, ta kobieta od 5 facetów usłyszała, bo ona raczej nie była wdową, bo Pismo Święte zawsze podkreśla wyraźnie, jeśli jest jakaś wdowa, to to się zaznacza. Najprawdopodobniej 5 panów próbowało z nią wejść w związek jakiejś miłości, relacji i 5 panów jej powiedziało, jesteś naprawdę inna niż mi się wydawało na początku, jesteś odrażająca, ty masz jakiś defekt w ogóle i ją odsyłało. No przyznacie, drogie panie, że usłyszeć to od 5 mężów, że się nie nadajesz, że nie chcę z tobą być, to jest druzgocące. I druzgocące jest konsekwencja, często to podkreślamy, wy, drogie panie, jesteście specjalistkami i miłośnikami relacji, kontaktu, wymiany zdań, rozmowy, a ona przez to, że 5 facetów ją odtrąciło, może i słusznie, nie wiemy, o co tam chodziło, sprawia, że ona jest samotna. Ona widzi przez jakieś tam okno, że sąsiadki sobie rozmawiają, że sobie tam wspólnie, jak to w takich miejscowościach na Dalekim Wschodzie, wspólnie piorą przy rzece, wspólnie wychowują dzieci, a jej nie wolno do nich podejść. Ona jest sama, jej nie wolno z nikim zagadać. Jest wyklęta, jest jakoś przeklęta. Tak możemy scharakteryzować tę postać, bardzo tragiczną postać. Powtarzam, startowała chyba z wysokiego poziomu, a stoczyła się bardzo nisko. I kiedy Chrystus do niej podchodzi i mówi, daj mi pić, to dla niej to jest szok. To dla niej to jest szok, że Chrystus się do niej odzywa. I ona mu jakby przypomina, mówiąc te słowa, jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić. Jakby chciała powiedzieć, no co ty, nie widzisz, że ja jestem Samarytanka? Przecież wy, Samarytan, uważacie za psów. Dlaczego ty się do mnie odzywasz? Ona wie, że gdyby nawet mu podała wodę, to ta woda będzie nieczysta. Chrystusowi jako Żydowi prawowiernemu nie wolno byłoby tej wody się napić w ogóle. Ona mu przypomina, ona ma tak wbite do głowy, że jestem niczym, jestem zerem, jestem marna, jestem grzeszna, jestem gorsza, jestem jakaś odtrącona, że kiedy Jezus prosi ją napić, ona mu przypomina. Jak ty w ogóle prosisz mi o wodę? Przecież nie widzisz, kim ja jestem? Nie widzisz, kim ja jestem? A Chrystus dalej chce z nią rozmawiać. Dlaczego? To jest, proszę Państwa, takie pytanie. Jezus bardzo mocno i stanowczo potępiał grzech. Grzech jako zerwanie więzi z Bogiem, grzech jako odejście od Boga, jako złamanie prawa. Ale jaka jest reguła, że z niektórymi grzesznikami Jezus rozmawiał, a z niektórymi nie chciał rozmawiać? Dla niektórych miał ostre słowa, jak cięcie szpady, a z tą kobietą prowokuje, przecież ona, przepraszam, ona ma kochanka. Ona żyje, powiedzieliśmy dzisiaj, bez ślubu. Nie jeden ksiądz, nie jeden pobożny katolik by zaczął, oj, ty doigrasz się, albo zalegalizuj ten związek, albo zostaw tego faceta. A Jezus w ogóle nic nie mówi o tym związku. Chociaż wie, że ona żyje w grzechu ciężkim, że ona łamie 6 przykazanie. Jezus wyraźnie chce z nią rozmawiać. Dlaczego? A z innymi grzesznikami nie chciał. To jest, proszę Państwa, pytanie, bo każdy z nas tutaj, ja mówię to bez kokieterii, każdy z nas jest grzesznikiem. I teraz jest pytanie, czy jestem grzesznikiem, z którym Jezus będzie chciał rozmawiać, czy jestem grzesznikiem, którego Jezus razi mocą swojego słowa. Otóż jaka jest różnica? Są grzesznicy pokorni i są grzesznicy zuchwali. To jest kolosalna różnica. Kolosalna różnica. Spotykam takich ludzi. Przychodzą grzesznicy, którzy tam się uwikłali w jakąś pornografię, najczęściej te sprawy nieczystości. I oni mają pretensje do całego świata. A to księża źle mnie wychowywali, a to byłem na rekolekcjach, to mi nikt nic nie pomógł, a to moja żona, a to co, a to w ogóle mi się wszystko należy, a dlaczego mi się nie układa, a to co. Przychodzi człowiek, identyczny grzesznik, jeśli chodzi, i mówi, proszę księdza, zna ksiądz jakichś biednych ludzi, może ja coś dam na biednych, może tak się... Ten mój brat też ma kłopoty, my wszyscy mamy kłopoty. Inna tonacja rozmowy. Proszę Państwa, być może ktoś z Was nie może wyjść z jakiegoś grzechu. Błagam na kolanach. Może nie wyjdzie z tego grzechu jeszcze tydzień, dwa i miesiąc i pół roku. Bądź pokornym grzesznikiem. Niepysznym. A to wszystko i wina ojca, a to wszystko wina matki, a to społeczeństwo głupie. Ja grzeszę, ale inni grzeszą jeszcze więcej. Mogę księdzu powiedzieć, no u mnie na klatce schodowej kto jak grzeszy. Zostaw te grzechy inny. Bij się w piersi. Nie możesz wyjść z jakiegoś grzechu. Uwikłałeś się w coś, to daj na biednych. Pomóż się za innych. Pomóż i zrozum ludzi. Często Pan Bóg dopuszcza grzech w naszym życiu, my sobie właśnie łatwo, ilu z nas mówiło, moja matka się powinna zmienić, mój ojciec się powinien zmienić, sąsiad się powinien zmienić. Ale jak dotknął nas grzech, z którego nie mogliśmy wyjść, to trzeba spokornić, powiedzieć, no teraz to ja już wiem, że to nie takie proste, że ja sobie tylko tak palcem pokazywałem, matka, ojciec, brat mój, mój szef w pracy się powinien zmienić, a teraz widzę, jakie to nie jest proste. Widzę, że my wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Wielki to był dzień w moim życiu, kiedy zrozumiałem, że brewiarz, który Kościół każe nam, księżom, odmawiać, a odmawia go coraz więcej ludzi świeckich, oczywiście i siostry zakonne, jest to książka dla grzeszników. To nie jest książka dla świętych, to jest książka modlitewnik dla grzeszników. I jest tam taki hymn, który zawsze jest jak miód dla mojego serca. Nie pamiętam jeszcze w jakiejś juczni czy w nieszporach, w których jest taki zwrot, który uczy bycia grzesznikiem pokornym. Posłuchajcie Państwo. Pochyl się, Panie, nad ludzką niedolą, nad naszym grzechem i naszą słabością, która nie zawsze jest buntem przed Tobą, lecz tylko nędzą człowieczą. Kochani, zapamiętajcie te dwa zdania. Pochyl się nad grzechem i słabością, która nie zawsze jest buntem przed Tobą, lecz tylko nędzą człowieczą. Jakbyśmy stawali przed Bogiem, byli, Panie Jezu, no ja rozrabiam, wiem, że rozrabiam, no za dużo piję, no uwikłałem się w coś, w jakieś interesy lewe, chciałem pieniędzy. Panie Jezu, ale Ty wiesz, że to nie było na złość Tobie, że to ja nie chciałem Ciebie odrzucić, tylko ta ludzka słabość. I jeszcze tam jest jeden zwrot w innym hymnie. Boże, patrzysz w głębinę ludzkiego serca, znasz ludzką słabość i bezwład woli. Proszę Państwa, ilu z nas to zna? No mówiłeś, że no nie będziesz grzeszył. Nic nie pomagało. Rano nie zgrzeszę, dzisiaj już naprawdę. 16:17 poszło. Panie, znasz ludzką słabość i bezwład woli. Bezwład woli. No leżałeś jak po operacji pod narkozą. Jezus widzi, że ona jest grzesznicą, ale ona jest pokorną grzesznicą. Ona nie przychodzi do studni i mówi, ale tu nachlapały te baby głupie. A ty co tu tak siedzisz? Po co tu siedzisz? Się gapisz tylko. Ona facetów mogła nie lubić. A w ogóle to, że ja nie miałam 5 mężów, to wszystko ich wina. Oni mnie wszyscy wykorzystali. To była ich... Zwróćcie uwagę, jak ona do Jezusa mówi. Ona do Jezusa mówi per Panie. Nie ty, co ty tu chcesz. Panie. Ona widzi, że od Jezusa bije majestat. Takie drobne oznaki jej pokory. Jezus chce z nią rozmawiać. Jezus chce z nią rozmawiać. Wprawdzie się na początku zupełnie nie rozumieją, bo Jezus jej mówi o wodzie życia, o miłości, o wierze, o darze Ducha Świętego w swoim słowie, a ona myśli o tej wodzie normalnej, takiej H2O. I ona ma jeden, kiedy widzi, że Jezus jest prorokiem, że on zna jej życie, ona ma do niego jedną prośbę. Daj mi tej wody, żebym już tu nie musiała przychodzić. Żebym się zamknęła w domu i tam dokończyła żywota. Bo to przychodzenie do ludzi jest szczególnie trudne. Przychodzenie do ludzi. Człowiek, który się pogubił, który uwikłał się w grzech, zaczyna stronić od ludzi. I ona go o to prosi. Daj mi wody żywej, żebym już tu więcej nie przychodziła. I ona nie wie, że za 15-20 minut ona będzie, jakby to powiedzieć, drygować całym miastem. Ona, która chce się schować przed miastem, Panie, daj mi tej wody, niech już tu nie przychodzę, niech mnie te kobity nie oglądają, że będę sobie siedzieć u siebie w chałupce. Ty mnie, Panie Boże, jakąś tam kanalizację założysz na ówczesne czasy cudowną. Będę miała kran w domu z wodą. A ona nie wie, że Jezus, że ona za 15 minut będzie stała w mieście i mówiła, ludzie, biegnijcie zobaczyć Mesjasza. Ona, która się bała ludzi, wchodzi w środek miasta i zaczyna mówić, uwierzcie mi, ludzie, kochani, uwierzcie mi, spotkałam Mesjasza i idźcie do Niego. I mówi to z taką mocą, z taką siłą, że oni pokornie idą. Nikt jej nie powie, co ty nas będziesz tu nawracać? Ty nam będziesz Mesjasza pokazywać. Proszę Państwa, tak jakbyśmy się zatrzymali gdzieś na stacji benzynowej na trasie katowickiej, podeszłaby do nas tirówka i zaproponowała może rozmowę duchową, jakąś Pani sobie życzy. Obrazki święte sprzedaję. Papież, święty Franciszek, czarno-białe, kolorowe. Powiedzielibyśmy, idź stąd, kobieto, ty z twoich rąk mam przyjmować jakieś świętości? A ona ostatnia w mieście, przepraszam, ówczesna tirówka, idzie do miasta i mówi, Mesjasza znalazłam, idźcie, tam jest Mesjasz, tam jest Mesjasz. Ja co chcę przez to powiedzieć? Proszę Państwa, my mamy nieraz do Pana Jezusa takie prośby. Panie Jezu, jestem chory, to dałbyś zdrowie, co? Panie Jezu, z mężem się posprzeczałem, to dałbyś zgodę taką, żebyśmy się jakoś, żeby już te obiady zaczął jeść w domu, bo się obraził, nie chce jeść obiadu w domu. Panie Jezu, nie mogę się dostać na ulubione studia, to dałbyś mi jakoś w czerwcu, bo czwarty raz będę podchodził, żeby się dostać. A Jezus mówi, ty wiesz, co ja ci szykuję? Czy ty wiesz, co ja ci szykuję? Jego dary przerastają nasze najśmielsze oczekiwania. Jego dary przerastają nasze najśmielsze oczekiwania. To jest nieprawdopodobne. I ktoś by powiedział, no a kiedy Jezus jej da tej wody żywej? On jej cały czas daje od początku. Kiedy tylko się do niej odezwał, już jej daje wodę żywą, już jej daje miłość. Pamiętacie, kochani, mówiłem wam to z miesiąc temu. Jaka jest definicja życia i śmierci człowieka? Żyjesz wtedy, kiedy ludzie cię znają na wylot i wiesz, że cię kochają. Wtedy jesteś spokojny. Wszyscy mnie znają, znają moje grzechy i tak wiem, że mnie kochają. Wielu z nas mówi tak, jakby mnie poznali, kim ja jestem, jakby wczoraj mnie zobaczyli w sobotę wieczorem w akcji, to by nikt mi ręki nie chciał podać. Jakby myśleli, o czym ja marzę, czego ja życzę ludziom, jak ja potrafię być wredny, jak jestem bezwstydny, kiedy zostaję sam. Ta kobieta klasycznie, jakby powiedział, miała zakomunikowaną, że jesteś martwym, chodzącym trupem. Pięciu facetów cię brało, a kiedy cię poznali, każdy cię spławił. Wielu z nas mówi, gdyby mnie ludzie poznali, nie chcieliby się ze mną przyjaźnić. Gdyby mój kumpel wiedział, co ja o nim wczoraj gadałem do drugiego kumpla, gdyby moja koleżanka najlepsza wiedziała, co ja nieraz o niej myślę, jak jej życzę, żeby jej się nie powiodło, to już ona by mnie zatłukła. Ale ja mówię, kochanie, wszystkiego, co najlepsze, z całego serca. Ona miała to zakomunikowane. A Jezus jej pokazuje, robi jej wskrzeszenie. Ja cię znam. I wiem, że teraz jesteś z facetem bez ślubu i miałeś pięciu mężów i że pięciu cię odtrąciło i znam wszystkie twoje defekty i rozmawiam z tobą i łamię dla ciebie zasady, pewne obyczaje. Chcę do ciebie mówić, ja ci się przedstawiam, ja jestem Mesjasz. Zobacz, zostawiłem liczne miasta. Przecież Jezus w tym czasie mógł nauczać tysiące ludzi. Mógł nauczać tysiące ludzi, proszę Państwa. To tak jakbyście się przyszli na 15, ktoś widział, księdza Piotra nie ma, bo z jedną dziewczyną rozmawia w Parku Saskim, gdzieś mszy nie będzie. Byście się zdziwili, no to tyle ludzi nas tu przyszło, a on tam z dziewuchą na ławce gada. Pan Jezus zostawił tysiące i przyszedł do niej, żeby z nią rozmawiać. Widzisz, jaka jesteś ważna, ja cię znam. Pan Jezu, ale wszystko, wszystko i co? I chcę z tobą rozmawiać. I ci się ładnie przedstawiam. Ja jestem Mesjasz, który z tobą mówię. Nieprawdopodobna historia. On jej przywraca życie. On jej daje wodę. Ona myśli o tej studni, o tej wodzie, która była tam na dnie. A on jej daje życie, daje jej miłość, daje jej wiarę w siebie i ona zaczyna żyć. A dowodem jest to, że biegnie do miasta i zaczyna ich nawracać. Zaczyna im głosić Ewangelię. Zaczyna im głosić Jezusa Chrystusa. To jest jedna z pierwszych kobiet, które przyniosły taki wielki, dobry skutek, owoc dla ewangelizacji. Ewangelizacji. Drodzy bracia i siostry, no i mam i happy end. Kiedyś jeden pan mi powiedział, ja to czułem też nieraz, że w tej Ewangelii to oni się nawracają, oni ożywają, cuda się robią, a u nas? Ktoś z Państwa powie, wsiadłem dzisiaj w 26, przyjechałem do świętej Anny, kupię sobie loda potem. Wsiądę w 13, wrócę do domu, włączę telewizor, obejrzę Teleekspres. Żadnego ożywienia nie będzie, żadnego cudu nie będzie. Przyjdę za tydzień do kościoła, znowu mi ksiądz przeczyta o jakichś cudach. Jutro pójdę do roboty, mam rozgrzebaną pracę, na biurku leży. Pojutrze pranie robię. Zwykłe życie. Z mężem jedziemy do ciotki jeszcze. A w Ewangelii przychodzimy, to cuda, burza ustała, ta się nawróciła, ta ożywiła się. Dlaczego to się nie dzieje w naszym życiu? Bo my jednej rzeczy nie robimy, którą zrobiła ta Samarytanka. My jednej rzeczy nie robimy i tu jest, proszę Państwa, cały prawie robi różnicę. Dzisiaj są dwie wersje Ewangelii. Wersja krótsza i dłuższa. Ja wybrałem dłuższą. Państwo zauważyliście, że bardzo długa ta perykopa była. Dlatego, że w dłuższej jest jedno zdanie. Ciekaw jestem, czy ktoś z Was zwrócił na nie uwagę. Zaraz spróbuję znaleźć. Dlatego przyniosłem okulary, żeby nie za długo to trwało. Mianowicie, już szukam, a przepraszam, to jest właśnie wersja krótsza. Sekundę, bo muszę to zdanie znaleźć. No nie mogę znaleźć, bo jest wersja bardzo długa. Generalnie proszę, o jest. Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. Kochani, dla tej kobiety zostawić dzban, to nie było tak, jakby dla was garnek zostawiłam. Garnek to sobie w Carrefourze za 20 zł kupię. Dzban to było w ogóle życie. Miałeś dzban, miałeś wodę. Nie miałeś dzbanu, nie miałeś wody. Dzban to było... dzban to nie... Proszę zwrócić uwagę, niektórzy w ogóle mówią, że dzban był tak zrośnięty z kobietami, bo to one nosiły wodę. Facet tam z dzbankiem do studni nie chodził. To kobiety nosiły wodę. I kobiety były tak zintegrowane z tym dzbanem. Nawet teraz w Afryce widzimy, na głowie noszą te dzbany. Niektórzy mają w ogóle dzbany, mają kształty kobiet. Takie są, prawda... Jakby niektóre dzbanki mają biodra. Dzban to był, przepraszam za słowo, część kobiety. Część kobiety. To, co mi kiedyś jedna pani powiedziała, kiedy zapytałem, jakie jest pani imię. Moje? Urządzenie kuchenne. Gdyby takiej kobiety zapytać wtedy w Izraelu, jakie jest twoje imię? Jestem nośnik do dzbana. Jestem wózek na dzban. Już ten mój dzban, to ja z nim chodzę, tulę się do niego, na głowie go noszę. Ona zostawiła dzban. Kochani, ten dzban, proszę zwrócić uwagę, że taki drobiazg został zapisany w Ewangelii. Po co o tym dzbanku informacja? Bo to jest bardzo ważne. Bo to jest znak, że ona Chrystusowi uwierzyła, że On sam wystarcza. Każdy z nas ma dzban. Każdy z nas ma dzban. I nosimy te dzbanki. Zawsze jak wychodzimy z domu, zabieramy dzbanek. Jak tylko idziemy do ludzi, nieraz sami se siedzimy, wyciągamy se swoje dyplomy z dzbanka, żeby się pocieszyć. A jak się spotkamy, to gdzie wczoraj byłeś? Byłem z żoną w operze. To ja w swoim dzbanku, a my byliśmy na otwarciu benefisu, na beneficie Kaczmarskiego czy tam kogo, a my byliśmy tu. A gdzie państwo, gdzie pan pracuje? W banku, oddział centralny. A ja ministerstwo. Zaraz, ja coś z dzbanku jeszcze mam z banku. Czytam teraz Franca Kafkę. O, choroba. A ja Paulo Coelho, no. I chodzimy z dzbankami. Robimy, w dzbankach mamy mądre miny. Małysz jest cudowny. To jest świetny chłopak. A jakby ci ten dzbanek ktoś zabrał? Że nie masz się czym pochwalić. Że nie masz nic do powiedzenia. Że nie masz żadnych osiągnięć. Że się nie orientujesz w świecie. Ona zostawiła swój dzbanek, tam gdzie nosiła swoje doczesne życie. Powtarzam, woda to było życie. My tego, proszę Państwa, te wszystkie przykłady o wodzie w Ewangelii są dla nas niedobre, bo my mamy za dużo wody. Proszę Państwa, jeśli komuś z Państwa chce pić 2 złote, 3 złote, Coffee Heaven, gazowana, niegazowana, wszystko. A wtedy woda, w domu mamy wodę zimną, ciepłą, gorącą, w toalecie woda, w łazience woda, w kuchni woda, woda do picia ze studni oligoceńskiej. Wtedy łyk wody to było coś nieprawdopodobnie cennego i ona to zostawia. Ona to zostawia. Wiecie, dlaczego my nie zyskujemy Bożych darów? Bo my mówimy, Panie Boże, to daj mi te dary, ale ja swój dzbanek będę mieć. Ja Państwu kiedyś to opowiadałem, na pewno to mówiłem. Jestem domorosły informatyk i chciałem kiedyś przechytrzyć swój system komputerowy, bo ktoś mi dał jakiś system antywirusowy. Ja go chciałem wgrać. A mój komputer mówi, skasuj poprzedni system, to ci wgram nowy. A ja mówię, a ja se 2 zamontuję. I na siłę wgraj. A mój komputer mówi, wykasuj poprzedni. A mówię, a to spryciarz, nie chcę 2 systemów antywirusowych zamontować. Wiecie, dlaczego nam nie działa system? Bo my chcemy 2 systemy antywirusowe. Od Pana Boga 1 system antywirusowy, niebo Kasperski, serwis, kompakt. A jeszcze antywirusowy system, swoja mądrość i swój grzeszek, i swoje rozeznanie, i swoja intryga, i swoja wartość, i swoje dyplomy, i swój poziom, i swoje bunty, i swoje krytykowanie innych. I dwa systemy nie zagrają. Kochani, gdybym był malarzem, tak sobie wczoraj myślałem, to bym namalował taki obraz: wolność. Tytuł byłby Wolność. I na obrazie byłby przewrócony dzbanek, taki przykurzony, który ta kobieta zostawiła przy studni. I byłoby najpiękniejsze, gdybyście dzisiaj wyszli z kościoła, ze świętej Anny, a w kościele zostałoby dużo dzbanków. Przy konfesjonałach szczególnie takie sterty dzbanków. Więcej grzechów nie pamiętam. Ojcze, odpuść mi dzbanek, już mi niepotrzebny. Żyję życiem Pana Boga. My tachamy dzbanki, kufry, plecaki mamy, wszystko mamy ze sobą. To jest, proszę Państwa, najtrudniejsza rzecz, że żeby przyjąć żywą wodę, którą Chrystus chce dać każdemu z nas, trzeba zgłupieć. Trzeba po prostu zgłupieć. Trzeba stać się pusty. Poczytajcie Ewangelię dzisiejszą sobie potem w domu i to zdanie o tym dzbanku. Zostawiła go, zostawiła swoje życie, zostawiła swoją marność. Być może, przepraszam, już nie chciałem tam za bardzo rozwijać, ona miała tego jakiegoś faceta bez ślubu. Ktoś, dzisiaj też kobiety niektóre wiążą się z panami bez ślubu i to się nazywa partnerstwo, ale to jest na zasadzie równowagi, prawda? W tamtych czasach nie było równowagi. Jak facet brał kobietę, to ją brał na zasadzie, no dobra, wezmę cię, jesteś gorsza od psa, to jak susząca, będziesz mi latać, będziesz mi wodę przynosić. To se nogi umyję, to się napiję czegoś. Będziesz mi w dzień przynosić wodę, a w łóżku będziesz mi w nocy służyć. Ona raczej miała taką pozycję. I ona ten dzbanek zostawia. Przepraszam, zostawienie dzbanka, ja już też się nie chcę za daleko w swoich fantazjowaniu posuwać, ale to było zerwanie z tym facetem, bo ona by przyszła i powiedziała, on by powiedział, gdzie jest woda, pić mi się chce. A ona powiedziała, znalazłam Mesjasza. Ty mi to Mesjaszu nie mów, tylko mi wody przynieś. Gdzie dzbanek? Nie wiem. To ty taka głupia, że ty już dzbanka nie umiesz przypilnować? To zostawienie dzbanka to było wycofanie się z tego układu najprawdopodobniej. Tego służebnego układu wobec jakiegoś mężczyzny, który ją łaskawie, litościwie przygarnął. To jest wielki post, żeby się zastanowić, co ja zrobię ze swoim dzbankiem, w którym mam nakładzione różnych swoich obron, systemów obronnych, skarbów plastikowych, jakichś kulek. Pamiętacie Państwo, ktoś mi kiedyś tłumaczył, że w każdym domu jest taka szuflada, w której jest wszystko, co jest korek, gumka, nakrętka od słoika, drutu kawałek, stare nożyczki, pilnik. Macie takie szuflady w domu? I ktoś mi powiedział, że to się nazywa przyda się. Wejdź tam do tej szuflady z przydasiami, sięgnij. My mamy dzbanki z przydasiami. Takie małe kłamstewko. Ktoś mnie spotyka na ulicy, co słychać? Jesteś z jakimś facetem? No, to teraz tak nawet. Przydaś mi się przydał. Takie małe kłamstewko, z nikim nie jestem. Powtarzam, zanim zyskamy nowe życie, stare musi obumrzeć. I tu się zaczynają schody. Ale jeszcze raz, już kończę, proszę Państwa, jeśli masz grzech, to pamiętaj, bądź pokornym grzesznikiem, a Chrystus, rozmawiając z tobą, na pewno ci powie, żebyś odwrócił się od grzechu, ale przede wszystkim będziecie się zachwycić właśnie tym, że cię zna, że Chrystus jest jedyną osobą, która cię zna, która wie, co ty wczoraj wieczorem robiłeś przy internecie, wie, o czym rozmawiałeś z koleżanką 3 dni temu, wie, jakie tam różne rzeczy są nie do końca zapisane dobrze w twoich papierach i mimo to chce z tobą rozmawiać, rozumiesz? Chrystus chce z tobą rozmawiać. My w to często nie wierzymy. Ludzie, gdyby mnie poznali, nie chcieliby do mnie ust otworzyć i pewnie Chrystus też. Otóż właśnie nie, on cię zna, on mnie zna i chce z nami rozmawiać. Niech to będzie dla nas radosne przesłanie tego wielkiego postu. Amen. Tak jak do Samarytanki, Chrystus przychodzi do nas. On chce z nami rozmawiać. On nas zaprasza do rozpoczęcia dialogu. Uwierzmy w to głęboko i dlatego z głębi serca skierujmy do Niego nasze prośby i błagania. Pomódlmy się za Kościół Święty, by wszyscy uczniowie Chrystusa, jeśli zdarza się, że grzeszą, że żyją jeszcze w grzechu, by byli w tym wszystkim pokorni, by ich serc nie zabiła śmiertelnie groźna pycha. Ciebie prosimy. Za ludzi, którzy kiedyś pięknie żyli, byli piękni jak aniołowie Chrystusa, a mówiąc językiem potocznym, stoczyli się. Dzisiaj żyją w grzechu z byle kim, byle jak, byle po co, by odnaleźli drogę do Chrystusa, który przywróci im ich godność. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za tych, którzy się boją przystąpić do kratek konfesjonału, którzy się wstydzą, którzy się lękają reakcji kapłana, by pamiętali, że czeka na nich tam przede wszystkim miłosierny Jezus Chrystus, by pamiętali, że czeka tam dla nich, na nich życiodajne źródło. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za wszystkich rodziców, ale i kapłanów, duszpasterzy, tych, którzy jakoś wychowują innych, prowadzą innych, towarzyszą we wzroście innym, by dobrze wczytali się w dzisiejszą Ewangelię, gdzie Chrystus nie zaczyna od napomnienia grzechu, nie zaczyna od tego, kobieto, ty przestań grzeszyć, tylko pierwiej pokazuje miłość, żeby ona go zapragnęła i dopiero potem zerwała z grzechem. Żebyśmy także my, rozmawiając z grzesznikami, nie zaczynali od grzechu, tylko głosili im orędzie o dobrym Chrystusie. Ciebie prosimy. Za nas wszystkich, za tych wszystkich, którzy ciągle noszą ze sobą swoje dzbanki, a w nim swoje pomysły, swoje sukcesy, swoje wielkości, swoje kosmetyki do retuszu własnego oblicza, byśmy potrafili to wszystko zostawić i zaufać, że Bóg sam wystarczy. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, aby nasze spotkania z Chrystusem były właśnie odbywały się w takiej ciszy, w takim pięknym dialogu, w prawdzie, w wielkiej pokorze. Abyśmy pamiętali, że Chrystus jest gotów zostawić cały świat, żeby porozmawiać ze mną osobiście. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, który wędrujesz drogami tego świata, nie omiń nas. Przyjdź do nas, rozpocznij rozmowę, bo my się często krępujemy i wstydzimy Ciebie. Daj nam znak, że znasz nas do końca i kochasz nas niezmiernie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.